Chwała Bogu. Pozwólcie, moi kochani, że zapytam was, na jaki temat mówiłem tydzień temu. Bardzo dobrze. Cieszę się, że żyjecie Słowem, że go rozpamiętujecie, że nad nim rozmyślacie. To jest ważne. Dzisiaj chciałbym kontynuować te nasze rozważania, które dotyczą początków. Zaczęliśmy od Bereshit, na początku od tych słów. W ogóle ta księga, którą rozważamy, to jest księga początków, Bereshit, księga rodzaju, księga Genesis, księga pierwsza Mojżeszowa, to jest cały czas mowa o tej samej księdze. Chciałbym się skupić na tych głównych zagadnieniach tej księgi i takim, myślę, głównym zagadnieniem jest początek rodzaju ludzkiego. Ta księga opowiada nam o początkach ludzkości. I w zasadzie jest księgą historii ludzkości. Więc my możemy się uczyć tutaj nie tylko socjologii, ale historii i myślę, że i filozofii, bo w tym słowie jest to wszystko zawarte, w tym, które rozważamy na początku. Człowiek nie sprawdził się jako korona stworzenia. Zgrzeszył. I jako zapłatę za grzech ściągnął śmierć na siebie i na swoich potomków. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, to stworzył go nieśmiertelnego. Dopiero człowiek w wyniku swojego złego postępowania utracił tą nieśmiertelność. I dzisiaj my żyjemy, bracia i siostry, kilkadziesiąt lat, ale kresem człowieka jest śmierć. Kain, idąc śladem swojego ojca Adama, dał początek złej cywilizacji, która napełniła ziemię złem i przemocą. Wiemy, że Kain się dopuścił zbrodni. Zabił swojego brata. Tak patrząc na całą tą historię, to byśmy się mocno zastanowili nad tym, czy on miał rzeczywiście jakiś konkretny powód, który by mógł skazać na śmierć Abla. W konsekwencji sprowadziło to wszystko na mieszkańców ziemi Boży sąd w postaci potopu. A więc myślę, że taki ważny punkt, jeśli chodzi o historię ludzkości, to jest potop. On coś zakończył i coś też po potopie zaczęło się nowego, coś innego. W ogóle coś innego nastąpiło w prawie Bożym, bo Bóg zawarł przymierze z Noem. Więc już to nam mówi o tym, że nastąpiła zmiana. I kiedy przyglądamy się, przysłuchujemy się temu opisowi tych początków człowieka, to w trzecim rozdziale, 15 wierszu Księgi Rodzaju czytamy takie słowo. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Ten werset jest nazywany przez teologów protoewangelią. A więc tutaj mamy pierwszy raz do czynienia z opowieścią Ewangelii, z dobrą nowiną dla ludzkości. To jest reakcja Boża konsekwencji na grzech, który pojawił się za sprawą szatana w ogrodzie Eden. Tutaj mamy w tym tekście napisane słowa bardzo mocne dotyczące diabła, że jego głowa zostanie zdeptana. I my wiemy, że na Golgocie Pan Jezus Chrystus zwyciężył i pokonał diabła, zdeptał diabła, zdeptał diabelskie dzieła. I dalej w tym tekście jest napisane, a ty ukąsisz je w piętę. Diabeł ukąsił na krzyżu Pana Jezusa. Pan Jezus zmarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał. I to jest ta, myślę, główna myśl dotycząca Ewangelii. Ewangelia prowadzi nas w kierunku zmartwychwstania, nowego życia. I tutaj to wszystko jest w takiej formie proroczej zapowiedziane. A więc ta księga zapowiada nam wydarzenia dotyczące zbawienia człowieka. Bóg daje obietnicę, że pośle na ziemię Zbawiciela. I my wiemy, że tak się stało. Trzeba było wiele, wiele lat czekać na to, wyglądać tego Zbawiciela, ale ten Zbawiciel przyszedł. I my też wyglądamy naszego Pana Zbawiciela, który przyjdzie powtórnie po Kościół. Pojawi się jeszcze raz i oczekujemy Go i mówimy tak, jak na końcu Biblii jest napisane: przyjdź, Panie Jezu. Bóg udzielił błogosławieństwa pobożnej linii patriarchów, począwszy od Seta, z którego potomstwa będzie pochodził Noe, jego syn Sem stanie się protoplastą Semitów, a więc Żydów. My nie wywodzimy się od Abla ani od Kaina, tylko od Seta. I tutaj jest ta linia setowa, która prowadzi do Noego. Mówiłem wam, że to jest taki zwrot w historii ludzkości, kiedy pojawia się Noe, kiedy pojawia się potop. I syn jego, syn Noego, Sem, stanie się tym, z którego będzie wywodził się naród wybrany, Semici. Ale chciałbym powiedzieć, że Semici to są nie tylko potomkowie Abrahama, którzy pochodzą od Izaaka, ale też to są potomkowie Abrahama, którzy pochodzą od Ismaela, którego urodziła Abrahamowi Hagar, Egipcjanka. A więc my mamy ten rodowód, tą linię semicką, wywodzącą się od Abrahama. Więc jedna idzie w kierunku Sary do Izaaka, a druga idzie od Hagar do Ismaela. Więc to musimy też mieć na uwadze i rozróżniać te rzeczy, bo dzisiaj bierze się dużo zamieszania wokół tego niezrozumienia, co jest semityzm, co to jest. Dzisiaj mówi się w ogóle o dewaluacji semityzmu, że ten semityzm jest nadużywany przez Izraelitów w czasie teraz tych konfliktów, jakie są na Bliskim Wschodzie. Musimy, bracia i siostry, te rzeczy we właściwy sposób oglądać. Myślę, że w sposób prawdziwy. I po potopie potomkowie Hama, syna Noego, zbudowali królestwo skupione wokół wieży Babel, której budowa była wyraźnym przejawem rebelii wobec Boga. Ich buntownicza postawa spowodowała rozproszenie narodów po całym świecie. A więc przyszedł taki moment, kiedy ludzie wzbili się w pychę i chcieli dorównać Bogu. Zaczęli budować tą wieżę. Wieżę, która miała sięgnąć do chmur. I tam ludzie mieli zobaczyć za tymi chmurami, co też tam w tym niebie jest. Jak wiecie, ta historia się skończyła tym, że Bóg pomieszał języki i dzisiaj potrzebujemy tłumaczy, żeby się dogadać między sobą, ale kiedyś tak nie było. Wielu rzeczy nie było. I ten grzech w ogrodzie Eden bardzo skomplikował życie ludzkości. Konsekwencje tego grzechu są odczuwalne dla nas również dzisiaj. I patrząc na to, co się wydarzyło przy wieży Babel, chciałbym powiedzieć, że tak skończyła się nieudana próba zjednoczenia wszystkich narodów dążących do stworzenia uniwersalnego królestwa bez Boga. Ja tak, kiedy rozmyślam nad tym tematem, to mi przychodzą na myśl dwie organizacje, które obecnie są na świecie. I coś z tych rzeczy mają w sobie, o których my czytamy w tej historii o wieży Babel i o tych ludziach, którzy tam wtedy żyli. Ja myślę, że jest organizacja, którą znamy, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Profesor Guralczyk mówi Organizacja Narodów Zagubionych. Bo jak się patrzy na politykę, jaką prowadzi ONZ, no to rzeczywiście można się pogubić w tym, co oni robią i mimo szczytnych celów, no wiele, wiele rzeczy niestety nie udaje się tej organizacji w żaden sposób rozwiązać. Jest jeszcze jedna organizacja, o której myślę, to jest ta europejska, już nie światowa organizacja, Unia Europejska, do której też należymy jako Polska. Wiemy, ile było radości, kiedy do tej Unii żeśmy wchodzili, a teraz ile jest marudzenia ze względu na tą Unię Europejską, co też ta Unia robi. A więc, bracia i siostry, człowiek ma szczytne cele i on czasami chce coś zrobić ciekawego, ale to są często decyzje, których nie konsultuje z Bogiem. My wszystkie ważne decyzje w naszym życiu mamy jako ludzie wierzący konsultować z Bogiem, porozmawiać z Bogiem. Jak Tobie się, Panie Boże, to wydaje? Czy to powinienem tak zrobić, czy tak? Bo wiesz, że ja myślę, że tak powinienem zrobić. Ale niech się wypełni wola Twoja w moim życiu. Dlatego jestem skłonny zrezygnować z moich celów na rzecz celów Bożych. I bracia i siostry, widać, że w tych wielu sprawach nie ma powodzenia na świecie, bo one nie są w żaden sposób korygowane przez Boga, przez Boże prawo. Niekiedy ludzie powołują się na Boga, ale tak naprawdę nie są Jego reprezentantami, ponieważ swoim życiem zaprzeczają, jakoby tak miało być. I chciałbym przejść teraz do tego ważnego tematu, o którym już tu stale wspominam, o początkach narodu wybranego, chciałbym troszkę powiedzieć. Ta księga właśnie ten temat zawiera. Bóg odwrócił swoją uwagę od zbuntowanych narodów i zajmuje się w szczególny sposób jednym wybranym narodem, przez który udziela błogosławieństwa wszystkim narodom ziemi. A więc Izrael pojawił się nie po to, żeby być i żeby mówić o antysemityzmie, tylko Izrael pojawił się po to, żeby opowiadać innym narodom o Bogu, żeby ludzie mogli też zobaczyć chwałę Bożą, która objawia się pośród tego narodu. I jak popatrzymy na historię, to tak wiele razy się działo. Bóg się objawiał w swojej chwale. Ludzie widzieli to. Przybywali też do Ziemi Świętej ludzie z zagranicy, którzy fascynowali się tymi wielkimi rzeczami, które tam się działy, z powodu Bożej działalności, Bożego działania, objawiania się Bożej chwały i tak dalej. Moi kochani, historia wybranego narodu rozpoczyna się od powołania Abrahama. Po upływie 25 lat Bóg wypełnia obietnicę i Sara rodzi Izaaka. Tak zostało potwierdzone przymierze z Abrahamem. Zobaczcie, że to tak nie było nagle. Hop, siup. 25 lat musiał Abraham czekać. Jego żona Sara się zniecierpliwiła w pewnym momencie. I mówi, ty weź tą niewolnicę moją Hagar, ja ci ją daję, bo nie widać, żebyśmy mieli mieć jakieś potomstwo, nie ma żadnych widoków na to. Weźmy sprawy w swoje ręce. I wzięli sprawy w swoje ręce. I wiecie, że Hagar współżyła z Abrahamem z woli Sary i pojawił się syn Ismael, którego Bóg nie planował. A pojawił się. I tak to bywa w życiu ludzi wierzących, że często pojawiają się rzeczy, które nie powinny się pojawić. Niby chcemy dobrze, no ale wyszło jak wyszło. I potem okazuje się, że Sara jednak urodziła dziecko. Urodziła dziecko, które nazwano śmiech. Izaak to znaczy śmiech. To był ten śmiech Sary, kiedy aniołowie mówili, jak przyszli do Abrahama, za rok twoja żona będzie miała dziecko. I Sara co robiła? Wyśmiała się z tego. Bracia i siostry, tak to bywa czasami z ludźmi wierzącymi. Ale idźmy dalej. Izaak przeniósł patriarchalne błogosławieństwa na swojego syna Jakuba. A wiecie, że to błogosławieństwo powinno być przełożone, oddane, przekazane. To błogosławieństwo powinno być przekazane przez najstarszego syna. On powinien otrzymać od ojca to błogosławieństwo. A kto był najstarszym synem Izaaka? No widzicie, a mamusię jaką miał? Z Egiptu. I tak to, bracia i siostry, dzieją się różne rzeczy i Rebeka kombinowała, żeby Jakub otrzymał to błogosławieństwo. I użyli podstępu razem z Jakubem, żeby Izaak pobłogosławił nie Ezawa, ale żeby pobłogosławił drugiego syna, Jakuba. I z tego też masę problemów powstało. Wiecie, Jakub miał 12 swoich synów. To błogosławieństwo na tych synów miało pójść. I wiecie, co się tam wydarzyło strasznego w tej rodzinie. Może jeszcze o tym na koniec powiemy, jeśli starczy czasu. Ale chciałbym powiedzieć, że Księga Genezis zaczyna się w ogrodzie Eden, a kończy się śmiercią Józefa, ale nie w ziemi obiecanej, w Egipcie. A czemu w Egipcie? To jest cała historia do opowiadania. Bracia i siostry, wiele dziwnych rzeczy się dzieje, które pojawiają się ze względu na nasze błędne decyzje, że my podejmujemy gdzieś jakąś nieszczęśliwą decyzję i potem idą konsekwencje tego i one dotykają nie tylko nas, ale następnego pokolenia. Różne rzeczy się dzieją. Moi kochani, może przejdę, bo już chciałbym do końca zmierzać. Zejdę do typologii. To jest bardzo ważna część tej księgi. Ja wam opowiadałem tutaj, że ta księga ma w zasadzie wszystkie tematy, jakie są poruszane w Biblii. To jest taka księga, do której się bardzo często w Nowym Testamencie też odwoływano. I ważną częścią jest właśnie ta typologia, gdzie możemy wiele rzeczy zobaczyć, jeśli chodzi o zaobejście się człowieka. A więc pierwszy typ to Abel, który jest obrazem, jego życie jest obrazem ofiary Chrystusa. Wiecie, że Pan Jezus został zamordowany na krzyżu, a Abla zamordował jego brat. Nazywał się Kain. I tu możemy już w tej księdze zobaczyć coś z chrystologii, nauki dotyczącej Chrystusa. Dalej, jak pójdziemy w tej typologii, to mamy Noego i co takiego ciekawego Noe robił w swoim życiu? On miał robotę przez całe życie. Z czym? Z okrętem, który budował na śródlądziu, nie w stoczni nad morzem. I wszyscy, co przechodzili, gwizdali w palce i wyśmiewali się, co też ten idiota robi. No i któregoś dnia się przekonali, po co to było. A więc Arka Noego jest obrazem zbawienia w Jezusie. 8 dusz ocalało tylko z potopu. I gdzie ocaleli? Na jakiej wyspie? Na Arce. Ararat był pod wodą, zanim Arka osiadła. Także, moi kochani, to jest też typologia, to jest też obraz zbawienia. Arka jest obrazem ocalenia dla 8 ludzi. Tak też my dzięki Chrystusowi możemy ocaleć. Dalej Abraham, obraz orędownictwa Jezusa. Zacząłem mówić już o tych aniołach. Ci Boży mężowie mieli to do siebie, że spotykali w swoim życiu aniołów i rozmawiali z aniołami o różnych rzeczach. I Abraham też rozmawiał o aniołach i rozmawiał z aniołami. Pamiętacie, gdzie szli ci aniołowie? Do Sodomy, do Gomory. Tam jeszcze było więcej tych miast, które w fatalny sposób żyli ci ludzie w tych miastach. I aniołowie szli zniszczyć te miasta. Mieli zrzucić ogień, siarka miała spaść z nieba. Tam miało dojść do katastrofy, do wytępienia tego grzesznego narodu, który żył w Sodomie i Gomorze i w tych okolicznych miejscowościach. I wtedy jest to orędownictwo Abrahama. A on się pyta tak, a jakby tam 50 było sprawiedliwych w tym mieście, to zniszczysz go czy nie? To jest pytanie. A jak jest tam jeszcze ktoś sprawiedliwy, to co? Aniołowie mówią nie. I tak się handluje. Handluje się z tymi aniołami. Zdaje się, dochodzą aż do 10. I w Sodomie nie było nawet 10 sprawiedliwych. Dlatego spadł ogień, siarka z nieba i pochłonęła. Ale Abraham orędował, bo wiedział, że w Sodomie jest jego bratanek Lot. On był sprawiedliwy. On był w tej liczbie tych, którzy mieli tam ocalać. Następna typologia dotyczy Izaaka. Izaak, obraz ofiary Jezusa. Myślę, że cudowny. Wiele razy żeśmy go tu omawiali. Uwieńczony na wielu dziełach sztuki, obrazach, kiedy Abraham prowadzi Izaaka na górę Moria i tam go kładzie, w zasadzie sam się kładzie, ten jego syn, na ofiarnym ołtarzu, na drwach i podnosi rękę z nożem, ze sztyletem i chce go pozbawić życia Abraham. I wtedy znowu z nieba głos: nie rób tego! I beczenie barana w krzakach był przygotowany na ofiarę. Bóg nie chciał śmierci Izaaka. Izaak miał być próbą. Dla nas jest ta historia opisem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, na Golgocie. To są głębokie sprawy, które możemy wejrzeć tutaj w tej typologii pochodzącej z Księgi Genezis. No i mamy jeszcze Józefa. Józef, jego życie i charakter, to charakter Pana Jezusa. Widzicie jakieś podobieństwa w życiu Józefa i Pana Jezusa? Obydwaj zostali sprzedani. Obydwaj zostali sprzedani. I to przez bliskich. Do swoich przyszedł, a swoich go nie przyjęli. Macie kolejną typologię. Spojrzenie na Pana Jezusa, na życie Józefa. Józef stronił od złego, kiedy pojawiła się żona Potyfara i chciała cudzołożyć z nim, to Józef uciekł. Nie chciał brać w tym udziału. I dzięki temu trafił do więzienia. I tam się zaczyna prawdziwa historia Józefa w tym więzieniu. Ale to już jest temat dłuższy i szerszy, także pozwólcie, że zostawię was z tymi historiami biblijnymi w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. No i na sam koniec zostawiłem Adama. W zasadzie od niego powinienem zacząć, jeśli chodzi o chronologię. Adam, kontrast Pana Jezusa Chrystusa, ostatniego Adama. Adam zgrzeszył i przez niego grzech wszedł na świat. Przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. Tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło usprawiedliwienie ku żywotowi. Kiedy patrzymy na Adama, to patrzymy też na Chrystusa. To jest ta typologia. Przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Pierwszy Adam był istotą żywą, ostatni Adam duchem ożywiającym. Pierwszy człowiek z prochu ziemi, drugi człowiek jest z nieba. Macie bardzo głęboką historię, typologię w tym przypadku do przemyślenia. Są bardzo głębokie teksty, bardzo, myślę, głębokie ze względu na powiązania między Adamem a Chrystusem. Chrystus przyszedł naprawić to, co zepsuł Adam. I cała walka o przywrócenie człowieka do tej roli, do której był powołany, no to jest opisana tutaj na kartach Biblii. Możemy się temu wszystkiemu przyglądać. Patrzymy na to. Dziękujemy Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za Jego krew. Dziękujemy, że tych rzeczy mogliśmy doświadczyć dzięki temu, że zaznajomiliśmy się ze Słowem Bożym. Myśmy się zaznajomili, bracia i siostry, z Biblią po to, żeby skorzystać ze zbawienia. Bo Biblia dużo mówi na temat zbawienia człowieka. Dlatego to jest też wielki temat tej księgi Genezis, która zaczyna się w ogrodzie Eden, a kończy się śmiercią Józefa w Egipcie. Bardzo ciekawa historia, warta rozważania. Do tego was zachęcam, bracia i siostry. I chciałbym na tym zakończyć te nasze rozważania dotyczące księgi rodzaju, księgi Genezis. Więc mam nadzieję, że tak jak w ubiegłym tygodniu cały czas myśleliście o tej księdze, tak przez ten tydzień najbliższy będziecie też myśleć o tej księdze, zwracając uwagę na tą niesamowitą typologię. Ile podobieństw możemy odnaleźć w Biblii do Chrystusa w tej księdze. To jest bardzo ciekawe, warte studiowania.